Będziemy mieli czas modlitwy jeszcze po tej posłudze słowem, przy wieczerzy Pańskiej, która przed nami. Ale chciałbym, byśmy mogli dzisiaj wysłuchać słowa, które wydaje mi się czymś niezwykłym, bo nawet w najśmielszych swoich przypuszczeniach nie myślałem, że to słowo wygłoszę w takich okolicznościach, kiedy wiemy o tym dobrze, że nasz brat Krzysztof odszedł do Pana. A ja przygotowywałem go wówczas, kiedy jeszcze nawet ani on sam, ani nikt nie wiedział o tym, tej trudnej drodze, która rozpocznie się w życiu jego rodziny, jego i naszego zboru. Więc posłuchajcie, co Pan Bóg chce pozostawić nam w naszych sercach. Niespecjalnie się siliłem na to, żeby zmienić kształt tego słowa. I może tym lepiej, dlatego że będzie to coś, co dla mnie osobiście darował bez wątpienia Bóg nam na ten czas. Zacznę od jednego wersetu. Psalm 27, wers 14. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Jak już przypuszczacie, zastanawiałem się sporo przez ostatni miesiąc, a nawet trochę dłużej, nad naszą chrześcijańską nadzieją. I widzę, że to jest inna nadzieja niż to, co za nadzieję uznaje świat. Psychologia mówi, że nadzieja to życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy przy jednoczesnej niepewności, że tak się właśnie stanie. Świecka nadzieja, bo ludzie przecież w świecie też operują tym słowem, jest to bardziej szansa. To jest w pewnym sensie jakiś złudny los. To możliwość wydarzenia się czegoś, co wcale nie musi wystąpić. Możliwe i prawdopodobne jest to, że tak się stanie właśnie jak nie chcemy, aby się stało. Nadzieja świata. To nawet czasem nie jest sytuacja podobna do rzutu monetą. Albo wypadnie orzeł, albo reszka. 50-50. Jest zbyt wiele scenariuszy. Dodajmy, że ludzie mają zbyt wiele okropnych scenariuszy, zbyt wiele możliwości, tych beznadziejnych możliwości. A może nadzieja to jest jakieś złudzenie, jakiś stan umysłu pozwalający podkolorować sobie rzeczywistość. Czy nadzieja to jest może taki produkt naszej wyobraźni, taki nieuzasadniony optymizm w trudnych okolicznościach, niezwykle przydatny, potrzebny? A może nadzieja to jest taki ludzki nasz sposób na wypieranie złych myśli? Jakaś taka mniej lub bardziej świadoma technika umysłu. Technika, która pozwala troszkę manipulować naszym wewnętrznym nastawieniem do życia, szczególnie wtedy, kiedy może nie chce się nam żyć. Czy emocje to jest taki instrument, dzięki któremu mamy dzisiaj nadziei więcej, a jutro mniej? Ale wystarczy znać trochę tych psychologicznych technik, wystarczy dobrze nastroić sobie instrument, wyregulować ten wewnętrzny odbiornik i będziemy mieli więcej nadziei? Jakoś przetrwamy do jutra? A dzień następny rozpoczniemy od tego samego? Niektórzy tak właśnie myślą i tak właśnie żyją. Ktoś podrzucił nam tą definicję ze świata o takiej właśnie pseudonadziei. To jak zdefiniował sobie świat nadzieję, to nie ma nic wspólnego z tym, czym w rzeczywistości jest nadzieja, o której mówi Biblia, o której mówi Słowo Boże. W związku z tym zobaczcie, jakże łatwo jest ludziom tracić nadzieję, skoro ona wygląda tak, jak tutaj to opisałem. Gdy jesteśmy przesiąknięci świeckim światopoglądem, jakże łatwo utracić nadzieję, gdy wszystko układa się w spak, gdy pomimo upływu czasu nic się nie zmienia, a może z upływem czasu jest nawet gorzej, a wszystko kończy się jakąś tragedią. Biblia mówi, że są tacy ludzie, którzy nie mają nadziei, żyją bez nadziei w tym świecie. Czy my mamy nadzieję? I dobrze wiemy, że chodzi o nadzieję życia wiecznego, bo o takowej mówi Słowo Boże. Czy my żyjemy tą nadzieją chwały już teraz? Odchodzą kolejni ludzie. I ci, którzy uczestniczą w ostatniej posłudze podczas pogrzebu, często patrzą na to, co się stało i wyciągają jakże różne wnioski. Jedni powiadają, w sumie nie wiemy, gdzie tamci odchodzą. No jedni wierzą tak, drudzy tak. Któż to może wiedzieć? Nikt tak naprawdę do końca nie wie. A na samą myśl o własnej śmierci tacy ludzie doświadczają strachu, niepokoju, trwogi. To wszystko wydaje się takie straszne. Inni zaś, pomimo smutku, z powodu rozłąki, jednak gdzieś wewnątrz, może jakby przez łzy, radują się, bo wiedzą, doskonale wiedzą, że ktoś, kto odszedł, jest u Boga. Już nie cierpi, już się nie zmaga, ale raduje się wiecznością ze swoim Panem. Inni zastanawiają się i jest to wielka zagadka. A ci drudzy są pewni, bo wiedzą, dokąd idą. I zobaczcie, Bóg nie chce, abyśmy jako Jego dzieci żyli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyśmy się bez końca smucili. Tak mówi Biblia. Oczywiście, że to jest adekwatne, kiedy jesteśmy doświadczani, kiedy przychodzą trudne momenty, smucimy się. Lecz jest to, jak mówi Słowo Boże, chwilowy smutek. Smutek, który nas jednak nie opuszcza. Trochę czasem bywa jak taki ogródek, który sami chcemy pielęgnować. Nie jest to od Boga. Jest to z naszej duszy, z naszej ludzkości, z naszej ludzkiej natury. Jak to jest? Czyżby nadzieja nie była jednak spekulacją, nie była szansą, nie była naszym życzeniem, nie była jakimś stanem umysłu czy jakimś wyższym stanem lepszych emocji? Otóż nadzieja chrześcijańska, słuchajcie, to jest pewność. I tak tłumaczy to greckie słowo, a pierwotnie Nowy Testament w Grece był zapisany, to greckie słowo elpis, nadzieja, oznacza oczekiwanie na coś pewnego. Źródłem tego słowa oczywiście jest inne greckie słowo elpo, które dosłownie znaczy witanie się z dala, z kimś, z czymś. A więc idąc tym tropem, wiemy, że nadzieja to witanie się z czymś, co obiecał Bóg. To przekonanie, że to się stanie, że to jest pewne, godne wiary i już nadchodzi. Już to oczami wiary widzimy, także możemy witać się wręcz z tym. Podstawą tej pewności jest oczywiście ten, który dał tą nadzieję. Apostoł Paweł, rozpoczynając list do Tytusa, pisze te słowa, cytuję, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania. Tytusa, list 1, 2, 3 wers. Spójrzmy, Bóg, który poprzez słowo dał swoją nadzieję. Ten Bóg jest prawdomówny. I znowu odwołam się choćby jeszcze raz do Greki, które używa tutaj słowa apseudes, oznaczającego kogoś wolnego, absolutnie czystego, wolnego od zanieczyszczenia fałszem. Kogoś, kto nie stara się udawać prawdy, ale prawdą jest. To, w co wierzymy, Więc to nie jest w żadnej mierze jakaś pseudonadzieja. Coś, co sobie, jak mówią młodzi ludzie, wkręciliśmy do głowy, aby lżej się nam żyło. Dał ją prawdomówny Bóg, godny wiary, spolegliwy, wolny od jakiegokolwiek fałszu, doskonały, czysty, święty Bóg. To jest źródło nadziei. I wiecie, w ten sposób patrząc, rozumiem tych bohaterów wiary, o których mówi Nowy Testament, Hebrajczyków, list 11 rozdział, gdzie czytamy, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby nie osiągnęli celu bez nas. 11 rozdział, 39 wers. Pomyślmy, tak na zdrowy rozum, czy ci ludzie nie powinni raczej stracić wiary? Czy nie powinni utracić wszelkiej nadziei, skoro nie mogli dotrzeć do celu? No a nie mogli z powodu mnie i ciebie, z powodu może wielu jeszcze takich przed nami, za nami i po nas, no, dopóki trwa czas łaski oczywiście. Dodajmy, że wielu z nich umarło nie w naturalnych okolicznościach, nie z powodu jakiejś choroby, starości, ale śmiercią męczeńską odeszli, oddając życie za to, w co wierzyli. I nie stracili niczego, ani wiary, ani nadziei. I posłuchajcie, dlaczego. Hebrajczyków, 11 rozdział, 13 wers. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Nadzieja. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Nie tylko Mojżesz zobaczył z dala ziemię obiecaną, ale wszyscy oni oczami wiary ujrzeli Boże obietnice, przywitali się z nimi. Dosłownie Greka mówi, padli sobie obietnicą w ramiona. No jak to możliwe? Przecież ich nie otrzymali. I to jest właśnie Boży cud. Rzecz zakryta dla ludzi bez wiary. Niepojęta, niezrozumiała, szalona wręcz nawet. Ale to właśnie mówi mi o ich nadziei, że oni jakby w swych ramionach mieli Boże obietnice. Witali się z nimi, jak gdyby były już dane, zrealizowane w zasięgu ręki, wzroku. Widzieli wszystko przez wiarę i wiedzieli, jakiemu Bogu swoje życie zawierzyli. To jest chrześcijańska nadzieja. Czy mamy tą nadzieję? Czy masz tą pewność? Czy przywitałeś się, przywitałaś ze swoimi obietnicami? Czy padłeś, padłaś w ramiona tym obietnicom? Czy zaczęłaś żyć perspektywą nieba? Apostoł Paweł napisał tak. Jeśli tylko w tym doczesnym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy najbardziej pożałowania godni. Dlaczego najbardziej? Dlatego, że my przecież zmierzamy do lepszej rzeczywistości, tak przynajmniej twierdzimy. Jedni szybciej, oczywiście drudzy wolniej, lecz apostoł Paweł naucza, że żywi nie wyprzedzą umarłych. Wszyscy najpierw spotkamy się i razem pójdziemy na spotkanie z Panem. Dusze tych, którzy w Panu odeszli, już są z Panem, ale kiedyś zmartwychwstaną ciała. Zostaną w jednej chwili, w okamgnieniu, te ciała przemienione i tak przyjdzie nieśmiertelność. Niepojęte, szalone. Biblia o tym mówi. Dla świata takim to jest. Nie dla ludzi wiary. Oczywiście, to jest słowo prawdomównego Boga, ale pomimo to, że wiemy o tym, że to Bóg powiedział, jesteśmy targani przeróżnymi negatywnymi emocjami i poddajemy się im. To, że one przychodzą wskutek różnych trudnych okoliczności, to jedno, ale to, że im się poddajemy, czasem aż do zniewolenia, to inne. Dajemy wówczas świadectwo temu, że nasza nadzieja to jednak chyba jakiś nasz stan umysłu, emocji. Że nasze emocje, przecież wiemy, to nie nasza nadzieja. Niektórzy mają zły dzień i potrafią zachować się tak, jakby nie było żadnej nadziei. Emocje są zawsze subiektywne. Nadzieja to obiektywna prawda, dana przez Boga. A więc, drodzy, nie żyjmy tak, jakby wiara chrześcijańska była jakąś fantazją umysłu, jakimś magicznym życzeniem człowieka, a może też jakąś mistyfikacją pierwszych chrześcijan, którzy bezmyślnie powielali przez pokolenia ten fakt, że jest jakaś nadzieja. Nie żyjmy beznadziejnie, poświęcając się może tak bardzo doczesnym rzeczom, tak bardzo akcentując to, co jest tu i teraz i na co oczekujemy, co chcemy i sobie życzymy. Nie żyjmy beznadziejnie. Tak jak gdyby nasza nadzieja była ulokowana w tym, co możemy tutaj mieć, co możemy zdobyć, co możemy osiągnąć, czy też co możemy zachować. I wiem, że dotykam bardzo czułych strun, bo przecież nie mówimy o jakichś pieniądzach i bogactwach. Czasem mówimy o ludziach, których utraciliśmy. Jest taki modny termin, lokowanie produktu. Znaczy tyle, że jest to sugestywny przekaz handlowy nadawany przez media w celu osiągnięcia potencjalnych korzyści. A Pan Jezus powiedział, gdzie skarb twój, tam będzie i serce twoje. Gdzie jest twoja, moja najwyższa korzyść? Gdzie trzeba ulokować serce? Czy we właściwym miejscu ulokowane jest twoje serce? Serce ulokowane na ziemi strasznie cierpi. Serce ulokowane w niebie, pomimo smutku, gdzieś w głębi się raduje. Bo jest to serce napełnione nadzieją. Nie lokuj swojego życia w tym świecie, bo będziesz cierpiał, cierpiała bardziej, niż Bóg zamierzył w ogóle dla ciebie w swoich planach. Mówię tu o dopuszczeniu jakiegokolwiek cierpienia i trudności. Nadzieją nie jest sukces, którego sobie życzymy, życzymy naszym dzieciom już. To nie jest szczęście, które lokujemy w rzeczach, które z natury są zmienne i tak łatwo się rozczarować, gdy je tracimy, gdy ich nie ma. Nadzieja ulokowana w tym doczesnym świecie zawodzi, rozczarowuje. Przygniata. Chrześcijańska nadzieja, ta niebiańska, nie jest doczesna. Nadzieją tą nie jest nic, co tutaj. Posłuchajcie, Filipian 3, rozdział 20, werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. I Kolosan, 3 rozdział, 1 wersetu. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi, umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu, gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Zobacz, gdzie jest nasza nadzieja. Kiedy się Chrystus okaże, wtedy i wy się okażecie razem z Nim w chwale. Skieruj więc wzrok ku nadziei. Skieruj swoje myśli, swoją uwagę, swoje skupienie. Zaakcentuj w swoim życiu, że żyjesz niebiańską nadzieją, a nie tym samym, w co świat lokuje swoją nadzieję. Wszystko sprowadza się oczywiście do codziennego życia, naszych celów, ambicji, wyborów, decyzji. Codziennie coś się dzieje, co mówi o naszych priorytetach, hierarchii, ważności, rzeczy. Mówi o naszej nadziei. Gdzie ona tak naprawdę jest i w czym pokładamy nadzieję? Apostoł Paweł powiada, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Filipian 3, rozdział 13 i 14 wers. No cóż, Słowo Boże w jedną stronę, a życie człowieka niestety czasem w drugą stronę. I to jest przykre, że są ludzie w szeroko nawet rozumianym kościele, którzy żyją beznadziejnie. i ci, którzy żyją bez nadziei, i ci, którzy żyją beznadziejnie. Są ludzie, którzy tracą nadzieję z powodu nawet osobistych rozczarowań, osobistych niepowodzeń, czy nawet jakichś niespełnionych ambicji, czy z powodu nieposkromionych emocji. Bo myśmy myśleli, że to wszystko będzie tak, a tak w naszym życiu. Bo myśmy się spodziewali tego, tamtego. Wy wiecie, że to przydarzyło się już uczniom Pana Jezusa. I wyrzucili to z siebie, to całe rozczarowanie. Zresztą nie pierwszy raz. Nauczycielu, czy nic cię to nie obchodzi, że giniemy? Pewnego razu na morzu to powiedzieli. A na drodze do Emaus, a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, oto już trzeci dzień po Jego śmierci. A co na to Pan Jezus? Wydaje się nam, że tak nieadekwatnie się z nimi obszedł. Przecież są w żałobie po swoim mistrzu. Nie rozpoznali wówczas tego, który do nich mówił, że to był ich mistrz. Więc powiedział do nich o głupi i gnuśnego serca. Pomyślałem o sobie, że były chwile, w których musiałem pokutować z takiego głupiego, gnuśnego nastawienia serca. No, ale nie jestem sam w swoim doświadczeniu. Powiem nawet więcej, w doborowym towarzystwie. Posłuchajcie. Boży ludzie, ci, których świadectwo pozostawia nam Słowo Boże, też czasem tracili nadzieję. Chwilowo, jak się okazuje. Lecz był taki moment, taki czas trudny. Pojawiały się wątpliwości, zadawali sobie pytania, odczuwali rozczarowanie, poznali smak zupełnego zawodu, jakby ktoś podciął ci nogi. Nie rozumieli sensu okoliczności, które stawały się ich rzeczywistością. Nie rozumieli z powodu słabości ciała ludzkiego. Tak dla przykładu. Mojżesz tracił nadzieję po pierwszej rozmowie z Faraonem. Woła do Boga: Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy przyszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuje z tym ludem, Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Druga Mojżeszowa, 6 rozdział, 22, 23 werset. Więc po co mnie tu posłałeś, a nie mówiłem Ci? Jest jeszcze gorzej, a nie lepiej. Beznadziejnie. Drugi przykład. Dawid tracił nadzieję, gdy woła: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego. Psalm 22. Dla niego wtedy to nie było proroctwo wskazujące na mękę Chrystusa. To nie była jakaś eschatologia, jak z naszej perspektywy patrząc to widzimy. To była chwila ciężkiej próby, ciężkich doświadczeń. Woła do Boga, a tu ściana, brak odpowiedzi. Co powiemy? Beznadzieja? Eliasz tracił nadzieję, gdy ukrywał się przed Izabel na pustkowiu. Mniemał, że został tylko sam. Wszystko, o co walczył, przepadło. Życzył sobie wręcz nawet śmierci. Nie widział sensu dalszego swojego życia, istnienia, ani cienia szansy na jakieś zwycięstwo. Był zrezygnowany, zniechęcony obrotem sytuacji i mówi: dosyć już, Panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż ojcowie moi. Pierwsza Królewska, 19 rozdział, 4 werset. Beznadziejnie, przyznacie, to wygląda. Jeremiasz tracił nadzieję w skuteczność swej służby. No, nikt nie chciał dać wiary, ale to naprawdę nikt jego poselstwu. Nie wiem, czy kiedyś gadałeś do ściany, jak w tym przysłowie: gadał dziad do obraza, a obraz ani raza. Powiedział już stanowczo: więcej już nie wspomnę o tym, co głosił, bo życie stało się nie do zniesienia. Z każdym poselstwem gorzej. I mówi: stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie, ilekroć przemawia, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. Jeremiasza, 20 rozdział, 7 i 8 werset. I ostatni przykład. Jan Chrzciciel tracił nadzieję, gdy został uwięziony. Wcześniej rozpoznał w osobie Jezusa swego Mesjasza, tego, który gładzi grzechy świata, baranka Bożego. tego, któremu nie jest godzien nawet rzemyka sandałów rozwiązać. Lecz gdy okoliczności się zgoła zmieniły, posłał swych uczniów, aby zapytali Jezusa o coś ważnego. Wiecie, o co zapytał? Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Łukasz, 7 rozdział, 20 werset. Wątpliwości, obawy, pytania. W życiu wszystkich tych wspomnianych ludzi, Mojżesza, Dawida, Eliasza, Jeremiasza, Jana Chrzciciela, słuchajcie, Bóg zaingerował, przywracając nadzieję. I wiemy, jak skończyła się każda z tych historii. Przeczytajcie, zachęcam. Ale co to znaczy dla nas? Apostoł Paweł modli się o wierzących, o to, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Efezjan 1 rozdział 17-18 werset. Jest wiele rzeczy i wydarzeń tutaj na ziemi, które pozbawiają nas nadziei, okradają z nadziei. I nie tylko są to osobiste porażki, rozczarowania, niepowodzenia. To może być przyczyną upadku nadziei. Przyczyną upadku nadziei może też być życie mocno zorientowane na te ziemskie, doczesne cele. A kiedy jednak nie idzie się dostać na ten szczyt, są ludzie, którzy strasznie cierpią z powodu niespełnionych nadziei. Ale czasem ciężkie okoliczności życia, tak jak śmierć kogoś bliskiego, traumatyczne doświadczenia, cierpienie ogromne, niekończące się, prześladowania chrześcijan. Wiemy o tym, że są. To jest wielka próba nadziei. Ale też powiem o czymś jeszcze. Mało się mówi o tym, że kiedy człowiek opuszcza Boga, gdy obniża się poziom zażyłej społeczności z Nim, gdy wkrada się w grzech w życie człowieka, to wówczas także opuszcza nas nadzieja. A znakiem często tego uświadamiającym nas, że tak jest, powinien być brak radości, brak pokoju, smutek, obawy, niepewność, huśtawka emocji, nieustanne poddenerwowanie. Fakt, że coraz więcej rzeczy w moim życiu wygląda, jakby spoczywały na moich barkach. Jakby wyłącznie ode mnie zależał następny krok, kolejny dzień. Tu w ogóle nic nie zależy od ciebie. I człowiek, który przyjmie to wiarą, zobaczy perspektywę nieba, zrozumie, że nawet jednego włosa nie jest w stanie dołożyć, jak powiedział Jezus. Mówi, troszczycie się jak poganie. Tak poganie żyją i tak poganie mają. Z całym bagażem i konsekwencjami ich własnych trosk i zmartwień, które ich wręcz czasem nawet przeżerają, ich duszę. Ale nie troszczcie się o to, co jutro. Nawet jednego włosa nie możecie dołożyć. Parafrazuję oczywiście słowa Jezusa. Zobacz, wiele rzeczy swój początek, niewłaściwy początek bierze z niewłaściwego myślenia. A niewłaściwe myślenie bierze się stąd, że ta myśl Chrystusowa przestała dominować w moim życiu, przestała wpływać na moje życie. Takie jest życie i codzienność ludzi, którzy tracą nadzieję. Oni może nie utracili wiedzy. Wiedzą wszystko. Przerobili z Pisma wszystko, ale żyją, jak gdyby nadziei nie mieli. I to pewien paradoks. Gdy Bóg wydaje się daleki od tych naszych spraw, a wydaje się takim, gdy nie mamy dla Niego czasu, gdy nie otaczamy wiarą Słowa Bożego, to wtedy trudno się uchwycić jakiejś Bożej wizji. Tracimy perspektywę nieba i wówczas więcej jest w nas obaw, strachu, narzekania, takiego pesymizmu, takiego poddenerwowania. Niektórzy chcą zostać z tym sami i nie usłyszysz jakichś wyrzutów i żalu z ich ust. I uwaga, to wcale nie oznacza, że tego nie mają. czasem są pełni żalu, smutku, goryczy, nawet bardziej niż ci, którzy potrafią to z siebie jak wulkan wyrzucać. Pewnego razu Piotr został zaproszony przez Jezusa, aby wyszedł ze swojej łodzi, przyszedł do niego po wodzie. Znana historia. No i szedł przez ten żywioł i nie tonął. Lecz w pewnym momencie spojrzał na falę i zauważył, że zerwał się wiatr. I co się stało? Zaczął tonąć. I to jest tak, że gdy oderwiesz swój wzrok od Jezusa, gdy ta relacja osłabnie, gdy skoncentrujesz się na żywiołach, które no, bądź co bądź nas otaczają, a są to różne rzeczy, to wówczas przychodzi taki sam rezultat. Są tego te same konsekwencje. I ta lekcja Piotra mówi mi o tym, żebym nie wierzył, nie mierzył siły wiatru ani wysokości tych fal, bo zacznę też tonąć. I my wiemy, że nadzieja Piotra przecież nie utonęła, pomimo tego błędu, jaki popełnił. Co się stało? Panie, ratuj, zawołał. I natychmiast Jezus uchwycił jego rękę. I to jest ten moment przełomowy w życiu człowieka, który wie, że traci nadzieję. Panie, ratuj. Jeśli Pismo Święte to jakaś mrzonka, nic się nie wydarzy. Ale jeśli Pismo Święte to żywa prawda, wypróbuj Boga i zobacz, co się wydarzy. Także wiemy już chyba, czemu tak mamy, skąd w nas te zwątpienia, niekontrolowane stany emocji, wewnętrzny niepokój, zdenerwowanie, wybuchanie. Właśnie często od tego tak mamy. Zawołaj więc do Pana, Panie, ratuj, aby Cię uchwycił i wyrwał z tej rzeczywistości i przeniósł do rzeczywistości nieba. Ludzie pełni nadziei, a zastanawiałem się nad różnymi takimi osobami, które poznałem, żyjący w bliskiej więzi z Jezusem, bo zawsze szło to w parze, jakoś nie tonęli w smutkach, choć mieli powody, żeby się smucić i radości na ich twarzach nie widziałem. Były takie chwile. Nie borykali się nawet z depresjami, choć powinni położyć się do łóżka i nie chcieć wstać już i oglądać dnia następnego. Ludzie napełnieni nadzieją, choć bywało, że byli na krótko zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami, nie poddawali się zniechęceniu, bo wiedzieli ostatecznie, komu służą, dla kogo żyją, że też przeczytam jeden werset z życia człowieka, który najlepiej wiedział, o czym mówi. Bo wiecie, o mnie można powiedzieć, nie wiesz, o czym mówisz. Ty tego wszystkiego nie doświadczyłeś, co ja. No to posłuchajcie osoby, która doświadczyła dużo więcej niż może my razem tutaj. Księga Joba, 19 rozdział, 25 werset. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki, inne przekłady mówią serce, zanikają we mnie za tym tęskniąc. Dodam tylko jeden z najbardziej ulubionych fragmentów brata Krzysztofa. Ludzie napełnieni nadzieją nie poddają się tak łatwo. Ich życie dzięki wierze jakby odkleiło się od doczesności, a przylgnęło do wieczności. Dlaczego ci ludzie mają inaczej? Już słyszę, gdyby to zadanie w sferze publicznej padło, puścić je tak w internet do tych wszystkich mądrych. Jedni powiedzą, a to geny, geny w nie uszukasz. Co bardziej mądrzejsi powiedzą, no, że pewni ludzie są inaczej skonstruowani psychologicznie. Powiem krótko, nie wierzcie w takie bzdury wyczytywane gdzieś z brukowców, powierane, które mają pozór jakiejś mądrości. Odpowiedź jest prosta. Ich Bóg jest blisko ich życia i oni doskonale o tym wiedzą. Dlatego mają osobiste doświadczenie i trzymają się niewidzialnego, jak gdyby go widzieli. Stąd jest ta nadzieja. To jest ich rzeczywistość. Bóg zaś, który jest Bogiem nadziei, tak jak jest też Bogiem miłości, który jest źródłem wszelkiego dobra, posyła, daje do ich serc pocieszenie wieczne. A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Rzymian, list 15, rozdział 13, werset. I spójrzcie proszę, że źródłem nadziei jest Jego obecność w naszym życiu. A co to znaczy? Gdy Bóg jest blisko ciebie, a jest zawsze, a ty blisko Boga, a to nie zawsze ma miejsce, i nie mam tu na myśli czegoś jakiegoś szczególnego, niedostępnego, osobliwego, po prostu mówię o normalnym życiu chrześcijańskim, to wówczas jest tak, że ta Jego obecność przy całej naszej świadomości przez wiarę wypełnia nas pokojem i radością. Wszystko to jest dla nas dostępne przez Ducha Świętego, który nam jest dany. To nie jest z nas. W świecie mówimy rzeczywiście o rzeczach niemożliwych i świat uzna to za wariactwo, szaleństwo. Niemożliwe. W zamian za to dostaniesz zestaw technik przetrwania, żeby nie sfiksować w tym świecie. Albo Duch Święty, który daje moc ku temu, aby trwać w Bogu. On przywraca nadzieję, napełnia nadzieją, napełnia tak, że możemy obfitować w nadzieję. Wierzymy dzięki tej samej mocy i tej samej mocy, dzięki tej samej mocy również możemy mieć nadzieję. Więc skąd wziąć tą nadzieję? Jeszcze jeden fragment. Rzymian, 15 rozdział, 4 i 5 werset. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli, a Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Otóż zobaczmy, że nadzieja nie przychodzi do nas sama. Nie będzie tak, że któregoś dnia się obudzisz i odczujesz, że jest w tobie więcej nadziei. Może dzień będzie łatwiejszy, bo o poranku wcale nie trudno o to, żeby człowiek był mniej przybity. Może dzień będzie bardziej taki zajęty obowiązkami i pracą i człowiek zapomni o jakichś rozterkach, o jakiejś trudzie, znoju. O to też nie trudno. Może zapomnisz na chwilę o obawach, odejdzie na chwilę strach, smutek. Ale to też wciąż nie jest żadna nadzieja. Bo wiesz dobrze, że wszystkie twoje, w cudzysłów to ubierzmy, twoje demony wracają, prawda? Nie tak jest z nadzieją. Apostoł Paweł napisał, nadzieja nie zawodzi. Elpis nie zawodzi. To oczekiwanie na coś pewnego nie zawodzi. Już witamy się z tym, już padliśmy sobie w ramiona, już nas nikt nie rozłączy z tymi Bożymi obietnicami. A więc to nie jakaś mrzonka, jakieś złudzenie umysłu, coś, co kaznodzieja wkręca ludziom i każe im tym żyć. To nie jest jakaś para, która pojawia się na krótko, potem zniknie. To nie jest wytwór fantazji, ludzkich oczekiwań czy produkt dobrze nastrojonych emocji. Przykład. Pewna kobieta, Noemi. Jej historia jest dobrze znana, Księga Rut. Przykład dla nas ważny. Wychodziła z kraju, w którym nie żyło się najlepiej. Na obczyźnie straciła męża, dzieci. Całkowicie nie wyszła im ta emigracja, tej rodzinie. Wraca sama z jedną, jedyną synową. Oczywiście wcześniej mówi, zostawcie mnie, córki moje, po co macie iść ze mną? No ze mną to nie ma przyszłości. Tak chciałaby powiedzieć, zostawcie mnie w spokoju. Jedna tak zrobiła, ale druga nie. To jest ta Rut. Wchodzą w końcu do miejsca, z którego wyszły. Kobiety widzą tą Noemi, a ona mówi do nich tak. Pierwszy rozdział Księgi Rut, 19 werset. Nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmocny, Wszechmogący napoił mnie goryczą, wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Noemi później mówi, a choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja. Ona widziała tyle przeszkód, tyle przerażająco niemożliwych okoliczności, z którymi chciał, nie chciał, będzie się zmagać. Ona nawet nie chce sobie pozwolić na taką jedną myśl. Nie chce sobie robić żadnej nadziei, jak to powiadamy. Czy była jeszcze jakaś nadzieja dla Noemi? Po ludzku mówiąc, nie. Stosując, że też znowu się tak odniosę, psychologiczną definicję tego świata, no, nie miała żadnej nadziei. Gdyby dzisiaj żyła Noemi, pogadalibyście z nią, uchwycili jej życie w tym dokładnie momencie, to pewnie wysłalibyście tą kobietę na jakąś terapię, aby poukładała sobie na nowo wszystko w głowie, nauczyła się jakichś dobrych technik przetrwania, wyznaczyła sobie jakieś cele, wykreśliła w życiu i Bóg wie, co tam jeszcze by jej poradzono. Ale nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. Zobaczcie, co się wydarzyło. Noemi, nie widząc dla siebie przyszłości, zrobiła jedną dobrą rzecz. Rzecz, która odwróciła jej całą uwagę od jej wnętrza, od jej bólu. Zaczęła troszczyć się o przyszłość jej synowej, Rut. Przeniosła więc to całe skupienie z siebie, z tej swojej tragedii na nią. To jest ważna rzecz w życiu osób, które przeżyły, doświadczyły i wiedzą, co to znaczy brak nadziei. Uczyła ją okazywania miłości wobec człowieka, który wkrótce, być może, jeszcze nie wiedziała, stanie się wybawicielem dla jej synowej oraz dla niej samej. A skąd ona w ogóle taką myśl powzięła? Ano ze Słowa Bożego. To tam właśnie było zapisane, że jest Wybawiciel. A więc zwróciła się do innej osoby, przeniosła to skupienie z siebie na tą Rut i zwróciła się do Słowa Bożego, aby jak najlepiej móc jej doradzić. Apostoł Paweł, gdy składał świadectwo wiary swojej przed sądem, zakuty już w łańcuchy, nie mając pewności, jak to wszystko się skończy, mówi: pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga ojcom naszym. To samo zrobiła Rut. Ta sama obietnica. Bóg wzbudził jej w końcu, koniec tej księgi, potomka i ofiarował jej przyszłość. Ta przyszłość zyskana dla Rut spłynęła jak wodospad na nią. I kiedy ona trzymała już w ręce swojego wnuka, wszyscy wokół mówili: Noemi ma syna. Coś się w tej kobiecie zmieniło, coś drgnęło, coś w ogóle całkowicie się zmieniło. To był Obed, dziadek późniejszego króla Dawida. Nadzieja nie zawodzi. Nadzieja, która ma swoje źródło w Bogu, nie zawiedzie. Skoro Bóg jest źródłem nadziei, to również Jego Słowo przynosi człowiekowi nadzieję. W nadziei rodzi się cierpliwość, przychodzi pocieszenie Boże, a więc przychodźmy do źródła, by czerpać od Boga tą nadzieję. I będzie tak, jak mówi Pismo, pociechy Twoje pocieszają mnie w licznych utrapieniach serca mego. Popatrzcie, czy psalmy to są takie gorzkie, żałosne zawodzenia człowieka, który stracił nadzieję? Oczywiście, że nie. To jest często człowiek, który doświadcza wszystkiego, czego moglibyśmy doświadczyć. Psalmy zebrały jakby taki bukłak wszystkich doświadczeń ludzkich. Psalmy, czy raczej nie są takim szczerym wyznaniem kogoś bardzo uciskanego, doświadczonego, prześladowanego, opuszczonego, poniżonego, ale zarazem też kogoś, kto podnosi swoją głowę, dostrzega Boże światło, chwyta się Bożej obietnicy, na nowo odkrywa nadzieję i jest pewny, że wkrótce wszystko się zmieni. A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W Tobie jest nadzieja moja. Psalm 39, wers 8. Na innym miejscu psalmista mówi: obietnica Twoja ożywia mnie na nowo. A więc brakuje Ci nadziei? Być może dlatego tak masz, że brakuje też Słowa Bożego. Takiego zwrócenia się do innych ludzi, aby ich wesprzeć w ich drodze ku chwalebnej przyszłości, a też zwrócenia się do Słowa Bożego. Wraz z tym powinno przyjść posłuszeństwo wobec Słowa. Jeśli odczuwasz, że towarzyszy ci właśnie to, na przykład brak wiary, to wyznaj swój brak wiary. Zawołaj, jak pewien człowiek trapiony wątpliwościami w swojej tragedii mówi: wierzę do Pana Jezusa, lecz pomóż niedowiarstwu memu. I pomógł. Otwórz słowo i szukaj Boga w obietnicach. Nie odczuwasz chęci szukania niczego w słowie, bo cię nic akurat teraz mocno nie gniecie? A Polacy wiecie, jak trwoga to do Boga. Jak nie odczuwasz, nie masz chęci, to szukaj Go z posłuszeństwa. W końcu miłość to nie tylko słowa, którą wyznaliśmy Bogu, ale to jest jakieś praktyczne oddanie siebie Bogu. Poddaj Bogu swoje emocje, poddaj Bogu swoją wolę, a wkrótce odkryjesz, że masz też chęci, bo przyjdzie ożywcze tchnienie do wyschłych kości i będzie trochę tak jak w księdze Ezechiela w Dolinie Wyschłych Kości. Ożyły te wszystkie kości, gdy przyszło ożywcze tchnienie. Nie bez Słowa Bożego, ale dzięki Słowu Bożemu, ale wkrótce przyszło ożywcze tchnienie. A Ezechiel mówi: wy jesteście Izraelu tymi kośćmi. Tak brzmiał Boży wyrok. I tylko Duch i Słowo miały moc wzbudzić kości do życia. Są takie miejsca i są tacy ludzie, którzy właśnie w takiej dolinie siedzą. Bóg mówi do tych ludzi: Duch i Słowo da ci życie. Przyjdź, przyjdź i pij z tej wody życia. Do pewnego zboru w Księdze Apokalipsy Pan Jezus mówi: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Zobaczcie na ten zbór. Bóg nie zrezygnował z niego. Pan nie zrezygnował z tego zboru. Nadal masz imię żyjącego wypisane. Na tobie jest ono, ale coś się stało. Żyjesz jak martwy człowiek, bez Boga, bez społeczności, bez Słowa Bożego, może bez nadziei, bez wiary. Tak jak ludzie w tym świecie z dnia na dzień. No otóż taki kościół był. W Księdze Objawienia jest wspomniany taki kościół. Czasem mi ludzie mówią: ty nic nie rozumiesz. Zobacz, jak wygląda moje życie. Zobacz, jaką mam przyszłość. Zobacz na moje niepowodzenia. Zobacz na moją tragedię. Zobacz, jak wiele mi się nie udało. Ile rzeczy zmarnowałam. Bez nadzieja. Muszę tak tkwić. No więc spójrz na te okoliczności na chwilkę. Gdyby okoliczności były zawsze pomyślne, nie potrzebowalibyśmy nadziei. Nadzieja rodzi się w sytuacjach, które są na przekór naszym oczekiwaniom. Na przekór planom, wspak ambicjom, na przekór wszystkiemu, czego życzy sobie nasze serce, na przekór temu, co wydaje się normalne, oczywiste, racjonalne. Nadzieja wyrasta wręcz z niemożliwości, wyrasta jak feniks z popiołów. Co miał powiedzieć Abraham, gdy usłyszał, że wspaniała przyszłość namalowana w gwiazdach na niebie jest dostępna dla niego przez potomstwo, którego po ludzku mówiąc nie mógł już mieć? Czy Bóg się naśmiewa z tego sędziwego człowieka? To jeszcze jeden fragment, posłuchajcie. Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, to Abrahamie, zapewniona przed Bogiem, to obietnicy, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. Rzymian 4 rozdział 17 werset do 19. Czy tu jest coś racjonalnego i oczywistego? Wszystkie okoliczności nie pasowały do Bożej obietnicy. Ale Abraham uwierzył Bogu. Uwierzył, że ten Bóg to, czego nie ma, powołuje do bytu. Z niczego wzbudza coś do istnienia. Bóg z niczego stwarza coś. On jest stwórcą w niemożliwych okolicznościach. Człowiek potrzebuje komponentów, żeby coś wyprodukować, żeby coś zaistniało. Bóg nie potrzebuje niczego i powoła to do życia. Może kogoś do życia. Tak jak Wybawiciela powołał dla Noemi. Może już wszystko umarło, mówiąc obrazowo, jak łono Sary i ciało Abrahama. I nie widzisz światełka w tunelu. Nie masz nadziei. I to jest poselstwo na ten czas. Uwierz Bogu i przestań polegać na własnym rozumie. Przestań polegać na tej własnej układance feralnych okoliczności. Powierz Panu drogę swoją, a on wszystko dobrze uczyni. Przylgnij do tego, przywitaj się z tymi obietnicami. Są Twoje obietnice. Spójrz na słowo, na wiele historii rozciągniętych w czasie na miesiące i lata. Tyle wspaniałości nieba, łaski Bożej, działania Pana. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował mu Pan. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Jakuba, 5 rozdział, 11 werset. A gdyby nawet Pan mu nie przygotował takiego zakończenia, to Job doskonale wiedział, jakie zakończenie go czeka. Ja wiem, że mój Odkupiciel, mój Wybawca żyje i stanie nad moim grobem. Spójrz więc na zakończenie Joba i wielu, wielu innych ludzi. Nie żyj jak ludzie, którzy żyją bez Boga. W zapale bądźcie niestrudzeni, w duchu płomienni, w Panu usługujący, w nadziei radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani. Rzymian 12, rozdział 11, werset. Przekład Ewangelicznego Instytutu Biblii tak o tym mówi. A więc możesz się nawet radować w nadziei. Nadzieja nasza to Chrystus. Nadzieja sięga poza te okoliczności, poza doczesne zmagania, poza tragedie, poza te chwilowe, trudne sytuacje. To jest nasza nadzieja. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej, napisał Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdział. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisku, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Nadzieja, zobacz, odradza się w ucisku, w niepomyślnych okolicznościach, w dramatycznych momentach. Powstaje jakby z głębi utrapienia. Rodzi się może nawet w bezmiarze wątpliwości. Powstaje z jakichś głębin obaw. Cierpliwość oznacza oczekiwanie. Lecz samo oczekiwanie nie przemienia nas. Przemienia mnie i ciebie nadzieja, która staje się naszą siłą pochodzącą z zewnątrz, od Boga. I trudno mówić o nadziei, nie dotykając sprawy wiary, nie mówiąc nic o miłości. Te trzy są najważniejsze. Wiara, nadzieja, miłość. A z nich największa jest miłość. Te trzy są komplementarne. Znaczy, że wzajemnie są uzupełniające, zasilające się, wspomagające, wspierające. Nadzieja nie zawodzi. Zaczynamy patrzeć inaczej na życie, na okoliczności, na problemy, na cierpienie, na siebie, na Boga. Nadzieja sprawia nawet, że odchodzi żałoba. Żal i smutek staje się tym, czym Biblia mówi, że jest. Chwilowy. A nie jest to już smutek za smutkiem, dzień za dniem. To nadzieja sprawia. Gdy słyszymy treść pisma, na przykład nikt, kto idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. To wiecie, to niczym taki strumyk wpływa do naszego serca, a z tym wiara, nadzieja, miłość. Bo wiem, że nie idę sam. I możemy też jak bohaterowie wiary trzymać się niewidzialnego, jak gdybyśmy go widzieli. A nadzieja nie zawodzi z jednego powodu. Jaki to jest powód? Nie myśl, że to z Twojego powodu. Więc jedni tak mają, drudzy nie. Właśnie to jest najlepszy sposób myślenia, by nadzieję stracić. Ale gdy chcemy znaleźć uzasadnienie w samych sobie, zaczyna się wielka burza zakończona porażką. Nadzieja nie zawodzi z jednego powodu. Z powodu Bożej miłości. Bezwarunkowej. Niczym uwarunkowanej. Tobą, mną. Bóg zmiłował się nad kim się zmiłował i zlitował nad kim zechciał się zlitować. Suwerenny Bóg, pełen miłości, wylał swoją miłość na wszelkie ciało. Więc miłość nie zawiedzie, a z miłością nie zawiedzie również nadzieja. Bóg w tym związku nie zawodzi, bo miłość Boża przeszła największą próbę. Próbę najcięższą, najtrudniejszą, próbę krzyża. To, co miał, kogo miał najcenniejszego, oddał za ciebie, abyś mógł, mogła żyć w Bożej obecności. I teraz Paweł mówi, nic nie oddzieli mnie i ciebie od Jego miłości. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Skoro od tego nas nikt nie odłączy, posłuchaj, od nadziei też się nikt nie jest w stanie odłączyć. Ty sam to możesz zrobić. Ty sobie sama możesz to zrobić. Nikt nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Czy utrapienie, czy ucisz, cytuję, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, jak napisano, z powodu ciebie codziennie, co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Rzymian 8, rozdział 35, werset do 39. Albowiem tego jestem pewien, to jest nadzieja. Pawle, skąd ta twoja niczym nieuzasadniona nadzieja? Za owce ofiarne nas, chrześcijan, uważają. Taki był czas. Co odpowiedziałby Paweł? To jest właśnie moja nadzieja. To jest właśnie definicja mojej nadziei, bo ja sięgam poza zasłonę śmierci. Bo Chrystus zwyciężył śmierć, więc stała się zaledwie drzwiami. Tak, to przykre i jest to ciężkie doświadczenie, bo chcielibyśmy wejść, jak to dzisiaj rano na grupie uwielbienia powiedziałem, do jednego wielkiego autobusu. No nie Adam Lipiński będzie kierowcą, ale Pan Jezus i wszystkich nas zabierze. To się nazywa w Biblii porwanie Kościoła na spotkanie z Panem. Tak będzie. Trudniej, kiedy pojedynczo, kiedy w bólu, w cierpieniu, ale nie bez nadziei. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Wielki obok świadków, ciągle zasilany. O jednego już więcej. To nie jest tłum lekko duchów, którzy bezmyślnie pozwolili zabić się w swoim życiu albo poświęcili się czemuś, co nie miało większej wartości. To nie jest tłum ludzi, którzy źle ulokowali swoje życie. Zamiast czerpać garściami z życia, ograniczali się, poświęcali się, często w służbie. Ten obłok świadków to jest tłum wierzących, którzy nigdy nie stracili nadziei. Jeśli umarli, nie bywają wzbudzeni, po cóż narażam się na wszelkie niebezpieczeństwo? Po cóż całe poświęcenie? Paweł mówi, po co cały mój trud i to napróżne bieganie? Jeśli umarli, nie bywają zbudzeni, jedz mi, pij mi, bo jutro także pomrzemy. 1 Koryntian 15, rozdział 32, wers. A jednak wszystko to, co robimy, ma ogromny sens, ma swoją głębię. I prawda bijąca ze Słowa Bożego to jest jak strumień, którego nie da się zatrzymać, nadaje sens całemu naszemu życiu. Trudne okoliczności życia chcą nas pozbawić wiele, a na pewno pełnego zrozumienia tego, co się dzieje. Ale nie muszą pozbawiać nas nadziei. A nawet jeśli i w tym chwilowo upadamy, Bóg nas podnosi, jest gotowy. Zawołaj do Niego, Panie, ratuj. I znowu możemy być posileni w ucisku, cierpliwi, w nadziei radośni. Wszystko dlatego, że uchwyciliśmy się czegoś pewnego, nadziei życia wiecznego. I niech to, drodzy, na koniec wybrzmi jeszcze raz w naszych uszach. Niech dotrze do naszych serc. Usłyszmy to jeszcze raz. Uchwyćmy się tak wiarą tych słów, od których zacząłem tą posługę. Psalm 27, werset 14. Miej nadzieję w Panu. Bądź mężny, bądź mężna. I niech serce Twoje będzie niezłomne. Miej nadzieję w Panu. Amen.